Zwykle w tym podcaście opowiadam historię osób, na które natknęłam się wykonując zawód adwokata. I zwykle dzielę się taką moją perspektywą procesową na ten temat. Natomiast na dzisiejsze nasze spotkanie mam zupełnie inny pomysł, bo chciałabym opowiedzieć o historii, którą poznałam wykonując zawód, czy właściwie pracując jako asystent sędziego w sądzie. I to będzie historia o sensie życia. Nazywam się Joanna Parafianowicz, jestem adwokatem i jak nazwa tego podcastu wskazuje, w związku z tym opowiadam o związkach. I może nie tyle z prawniczej perspektywy, bo o prawie tutaj aż tak wiele nie ma, natomiast czerpię jednak ze swojego zawodowego doświadczenia. Nie więcej niż 200 kart. Zapraszam do słuchania. I oznacza to, że jeżeli mamy na przykład 3600 kart w aktach, to mamy 18 tomów. I wyobraźcie sobie, że w takich normalnych czasach, które nie są pandemiczne, czyli w czasach, w których mniej więcej raz na kilka miesięcy wyznacza się rozprawę, to jeden tom odpowiada z grubsza jednemu rokowi z naszego życia. I ja chciałabym dzisiaj Wam opowiedzieć o takiej sprawie, którą poznałam w czasie, kiedy miała 18 tomów. Co oznacza, że toczyła się od 18 lat, przy tych założeniach, o których wspomniałam. Natomiast strony tego postępowania, w którym ja wyłącznie protokołowałam rozprawy, miały, gdyby tak dodać, zsumować ich wiek, pewnie około 160 lat. Uczestnik postępowania miał ponad lat 80, a wnioskodawczyni ponad 70. I przy tych wszystkich założeniach na poziomie wyższej matematyki, które poczyniłam chwilę wcześniej, oznacza to, że ich sprawa dotycząca podziału wspólnego majątku małżeńskiego toczyła się lat 18. A to z kolei oznacza, że przynajmniej 18 lat z kawałkiem wcześniej się rozwiedli.
Wybaczcie, ale zupełnie nie pamiętam, jak strony miały na imię i nazwisko. Nie pamiętam żadnych szczegółów, poza tym, że ci ludzie musieli mieszkać gdzieś w okolicach Śródmieścia lub Ochoty, bo w sądzie, który odpowiadał za tamtą lokalizację, wtedy asystowałam sędziemu. Natomiast pamiętam atmosferę tych rozpraw, bo byłam na kilku. I na pewno wypada powiedzieć tyle, że ci ludzie byli małżonkami przez jakiś czas, przez, z tego co pamiętam, kilkanaście lat, może nawet 20. Pamiętam, że to ten pan podjął decyzję o rozstaniu i mam wrażenie, że powodem tego rozstania, chociaż nie wiem, co było jajkiem, a co było kurą, ale na pewno gdzieś w międzyczasie pojawiła się inna kobieta. I tak jak mówię, nie wiem, czy ona była przyczyną pewnych trudności małżeńskich, czy też je spowodowała. Natomiast pamiętam, że ten pan w czasie, kiedy toczyła się sprawa o podział majątku, był już od wielu, wielu lat żonaty ponownie. Natomiast jego rozwiedziona żona nigdy więcej za mąż nie wyszła. I tak jak już wspomniałam, ta sprawa nie dotyczyła rozwodu, nie dotyczyła orzekania o winie, nie polegała na tym, aby tak na czynniki pierwsze dzielić wspólne życie tych ludzi, tylko ta sprawa dotyczyła kwestii majątkowych. Ci ludzie mieli za zadanie ustalić, co wchodzi w skład majątku, czy ich udziały w tym majątku są równe i tak w dużym uproszczeniu chodziło o to, żeby sąd ustalił, komu co przypadnie i czy ewentualnie drugiej stronie będzie cokolwiek musiał płacić. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że ta sprawa trwała lat 18, to chyba dosyć łatwo można dojść do wniosku, że większość składników majątkowych pochodzących z czasu, kiedy ci ludzie byli małżeństwem, no miała co najmniej 18 lat. Zakładam, że nie wszystko, co mieli, to nabyli w ostatnim roku małżeństwa. Więc oni dzielili rzeczy, zwłaszcza tam były ruchomości, które zgromadzili w toku kilkunastoletniego życia. I teraz zadajcie sobie, proszę, pytanie, ile rzeczy jesteśmy w stanie zgromadzić przez, załóżmy, 15 lat. I wydaje mi się, że tony. To są lodówki, wersalki, bo mówimy o takich czasach, kiedy żeśmy wszyscy spali na wersalkach. To są meblościanki, to są jakieś narzędzia, suszarki, talerze, chodzieży. To jest przeróżna porcelana, to potrafi być pralka frania do prania, taka okrągła w kształcie walca. To jest po prostu 150 różnych rzeczy, których nazwy na etapie, w którym ta sprawa podlegała rozpoznaniu, na przykład mi już niekoniecznie dużo mówiły. Pamiętam, że tam też był dzielony taki syfon, który spieniał wodę. I pamiętam też, że sędzia, któremu asystowałam, powiedział mi, że ma nadzieję, że ta sprawa już dobiega do końca, bo wydaje się, że w toku tych 18 lat strony w gruncie rzeczy doszły już do porozumienia co do tego, w jaki sposób ten majątek podzielą. Chcę tylko jeszcze dodać, że w międzyczasie kilkakrotnie była dokonywana opinia biegłych, którzy wyceniali wartość tych rzeczy ruchomych, ponieważ każda opinia ma określony czas ważności, to te opinie były aktualizowane, nieustannie jedna lub druga strona wnosiła zastrzeżenia do tych opinii, w związku z czym biegli byli wyzywani na rozprawę po to, żeby udzielać odpowiedzi na pytania, które miały za zadanie uściślić, czy te opinie były sporządzone prawidłowo, czy też nie. Potem w międzyczasie te rozprawy były odraczane, trzeba było aktualizować opinie, potem były wnioski o powołanie kolejnych biegłych. I tak oto właśnie minęło lat 18. I pamiętam, że jakby taka atmosfera wokół tej sprawy była taka, że ci ludzie z grubsza już zmierzają do końca. Ale nie udało im się do tego końca dojść w jakiś taki w miarę zbliżony do polubownego sposób, dlatego że, i to myślę, że już zostanie ze mną wspomnienie tej historii do końca życia, dlatego że pamiętam rozprawę, na której oni byli. Tam były naprawdę bardzo duże emocje. Emocje były takie, jakby ci ludzie właśnie się rozwodzili dopiero co na skutek jakichś takich bezeceństw, których doznali w międzyczasie, i one byłyby ciągle żywe. Jeszcze muszę dodać, że większość składników majątkowych już właściwie nie istniała albo była zużyta w stopniu, który nie pozwalał na to, żeby stwierdzić, że te rzeczy miały jakąkolwiek istotną wartość. Oczywiście sąd je wycenił na dzień ustania pożycia, znaczy nie pożycia, tylko na dzień rozwodu, ale nie zmienia to faktu, że od tego rozwodu minęło co najmniej 18 lat, w związku z czym jakby nie ma co się czarować. Ci ludzie dzieli coś, co praktycznie nie istniało i nie przedstawiało kompletnie żadnej wartości. I na tej rozprawie, na której pamiętam, że miało dojść już do takiego zgodnego zawnioskowania do sądu o to, żeby w określony sposób te przedmioty majątkowe podzielił, ci ludzie się skonfliktowali. Skonfliktowali się dokładnie dlatego, że nie udało im się dojść do porozumienia co do tego, które z nich, właściwie któremu z nich sąd przyzna własność ruchomości w postaci kryształowej popielnicy z motywem jelenia. I tym oto sposobem, pomimo tego, że upłynęło 18 lat, odkąd proces został rozpoczęty, okazało się, że on się jeszcze wtedy nie skończy. I w międzyczasie ja skończyłam swoją przygodę jako asystent sędziego i przeszłam w ogóle do zupełnie innego miejsca pracy. Ostatecznie zaś poszłam na aplikację adwokacką, natomiast ta historia gdzieś tam we mnie jest cały czas i nie ukrywam, że wracam do niej pamięcią od czasu do czasu, dlatego że to właśnie jest historia o sensie życia. I ten sens życia Ciekawa jestem, czy komuś z Was przyjdzie do głowy, na czym polegał. Natomiast ja zdiagnozowałam tę historię w taki sposób, że dla obojga tych ludzi sensem życia był konflikt. Oni zbudowali swoją codzienność w ten sposób, że mniej więcej raz na 2 miesiące chodzili do sądu. Pomimo tego, że ta pani, no to wspomniałam wcześniej, była niezamężna, była rozwódką, a ten pan miał od iluś tam nastu lat zupełnie nową żonę, z którą stworzył, zdawać by się mogło, normalne życie. Dla obojga tym motorem napędowym była energia związana z rozprawami. Oboje czekali na te rozprawy, oboje żyli tym, co się na nich wydarzy. Jako ciekawostkę dodam, że ani jedno, ani drugie nie było reprezentowane przez profesjonalnego pełnomocnika, więc ci ludzie po prostu spotykali się niemal jak na randce na sali rozpraw. Oczywiście był tam sędzia, był protokolant, ale także byli oni dwoje. I tak jak ja zapamiętałam energię płynącą z tych spotkań, to oni zdawali się w ogóle nie zwracać uwagi na to, że tam jest sędzia gdzieś obok. Oni po prostu się ze sobą naparzali. Tam była nieustanna awantura, nieustanne kłótnie i tam były emocje, które ja kojarzę jako emocje związane z czymś, co jest dla nas ciągle bardzo żywe. I ta historia jest o tyle ciekawa, że oczywiście, tak jak wspomniałam, ja nie wiem, jak ona się potoczyła i nie wykluczam, że zanim oni się zdążyli podzielić tym majątkiem, to któreś z nich być może zmarło. Natomiast zadawałam sobie w tamtym czasie takie pytanie, jaką rolę w życiu tego faceta pełni jego aktualna żona? Bo wydaje mi się, że każdy człowiek, właściwie no, prawie każdy, ma jakąś granicę wytrzymałości. I oczywiście trwanie w konflikcie może być jakimś motorem napędowym dla życia, może być czymś, co nas kręci, może być czymś, co nas mobilizuje i jakby trzyma w ryzach. Natomiast, kurczę, no 18 lat. Mam wrażenie, że pomimo tego, że ci ludzie się rozstali, ich emocje były ciągle nad wyraz aktualne. Oni ciągle nie rozpoznali jakby istoty swojego wspólnego życia, nie zastanowili się nad tym, dlaczego ono się nie udało. Powiem więcej, patrząc na te osoby naprawdę już w takim bardzo dojrzałym wieku, w osi totalnego konfliktu, ja miałam wrażenie, że oni nadal są w związku. I zastanawiałam się, jak tym wszystkim może się czuć żona tego pana, która zdaje się być całkowitym tłem dla historii tych dwojga. Oczywiście każdy z nas sam odpowiada za siebie, odpowiada za swoje życie i ponosi odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Natomiast ta historia jakby w mojej głowie tkwi jako taki wyraz bardzo dużych emocji. Znaczy, ja widzę tę historię między tymi ludźmi w taki sposób, jakby oni po prostu nie podomykali pewnych furtek. Oni ciągle byli rozemocjonowani, ciągle uważali, że jest coś, co muszą jeszcze ze sobą załatwić. A w konsekwencji ich życie takie codzienne, to które no przynajmniej ten pan wiódł ze swoją żoną, przeciekało mu przez palce. I myślę sobie, że każdy z nas ma prawo zadecydować, czego chce od życia. Ma prawo dążyć i starać się od tego życia dostać dokładnie to, czego oczekuje. Natomiast niekiedy mam taką refleksję, że być może te negatywne emocje i właśnie konflikt, trwanie w nim, jest czymś, co nas trzyma na powierzchni znacznie bardziej niż miłość. Nie wiem, jak skończyłaś ta historia, nie wiem, czy ci ludzie dożyli końca postępowania. Nie wiem, komu ostatecznie przypadła ta popielnica z motywem jelenia, tak samo jak i zamortyzowane meblościanki i wersalka rozkładana. Natomiast wiem, że ja sama nie chciałabym życia przeżyć w taki sposób. I nie życzę tego nikomu. A jeżeli wy dostrzegacie samych siebie w tej historii, to myślę, że warto zastanowić się nad tym, czy to jest dobra droga, bo naprawdę wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że żyje się tylko raz. I nie jestem pewna, czy warto życie przeżyć w sądzie, a już w szczególności w polskim sądzie. I z tą oto wątpliwością was zostawiam i dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że do następnego razu.